zrodzony z Maryi Dziewicy. Ilekroć podczas mszy świętej recytujemy słowa: On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, skłaniamy głowę. Natomiast dwa razy w roku, w Zwiastowanie Pańskie i 9 miesięcy później w Boże Narodzenie, na te słowa przyklękamy. Czynimy to nie tylko po to, aby lepiej uzmysłowić sobie, co przeżywamy w te dwa wielkie dni, ale wyrażamy przede wszystkim naszą adorację wobec tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Jest to rzeczywiście niepojęta tajemnica wiary. Bóg wszedł w ludzką historię i całkowicie odmienił jej bieg. Świadczy o tym chociażby to, że upływ lat liczymy od narodzenia Chrystusa, mimo iż pod wpływem laicyzmu mówi się zwykle o latach przed naszą erą lub latach naszej ery, zamiast mówić o latach przed Chrystusem lub po Chrystusie. Jednak doniosłość wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego przesłania nam cała emocjonalna i folklorystyczna otoczka. Ile razy bowiem mówimy o przyjściu Boga na ziemię, to na ogół przed oczyma naszej wyobraźni staje żłóbek, wigilijny stół, rzewne kolędy i cały ten niezapomniany klimat szczególnych w swojej wymowie świąt Bożego Narodzenia. Gdybyśmy jednak zatrzymali się na poziomie tych wzruszeń, to właściwie niczego nie zrozumielibyśmy z tego, co wydarzyło się ponad 2000 lat na betlejemskich polach. Wszechmocny Bóg, Stwórca Wszechświata, z miłości do człowieka stał się człowiekiem. Gdyby posłużyć się porównaniem, że ktoś z ludzi do tego stopnia zakochał się w jakimś gatunku małych robaków, iż postanowił zrezygnować z całej wspaniałości bycia homo sapiens i zamienił się w jednego z tych robaczków, to i tak nie oddałoby to w pełni tego, czego dokonało odwieczne słowo Ojca. Wszechmocny Bóg w sposób niewyobrażalny uniżył się ze względu na marnego, grzesznego i niewdzięcznego człowieka. On naprawdę jest Bogiem miłością, a Jego miłość do człowieka jest nieogarniona i niezmierzona. Jak doniosła jest to prawda wiary, świadczy również fakt, że codziennie, niekiedy nawet 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem, odmawiamy modlitwę Anioł Pański, składającą się niemal w całości z cytatów biblijnych. Ta praktyka obejmująca cały Kościół powszechny wywodzi się z późnego średniowiecza ze środowiska franciszkańskiego. W odwiecznych zrządzeniach swej opatrzności Bóg postanowił stać się człowiekiem, rodząc się ludzkim dzieckiem. W tym celu wybrał Maryję i przygotował ją do roli Matki Syna Bożego, czyniąc ją w chwili poczęcia absolutnie wolną od skutków grzechu pierworodnego. Ze względu na Boże macierzyństwo, Maryja, jako jedyna ze wszystkich ludzi, którzy byli, którzy są i którzy przyjdą po nas, cieszy się przywilejem niepokalanego poczęcia. Co więcej, macierzyństwo nie naruszyło jej cielesnej integralności. Na podstawie przesłanek biblijnych i żywej tradycji pierwszych chrześcijan, Kościół niezachwianie wierzy, że Maryja na zawsze pozostała dziewicą. Właśnie ten dogmat wpisał się w tradycję ojców redemptorystów, którzy pozdrawiają się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. ten chwalebny zwyczaj dzięki Radiu Maryja stał się udziałem tysięcy wierzących, którzy tworzą między innymi rodzinę Radia Maryja. Prawdę ukazaną jasno w tekstach Nowego Testamentu, że Maryja była dziewicą przed narodzeniem Syna Bożego i pozostała dziewicą jako matka w samym fakcie zrodzenia i po narodzeniu, uroczyście zdefiniował V Sobór Ekumeniczny w Konstantynopolu w 533 roku. Z kolei Synod Lateraneński w 649 roku uczy, że Matka Boża, Maryja, poczęła swego Syna za sprawą Ducha Świętego, a więc bez udziału mężczyzny i porodziła bez skazy, a jej dziewictwo pozostało nietknięte także po jego narodzeniu. Przez całe wieki, a w sposób szczególnie krzykliwy w naszych czasach, podnoszą się głosy przeciwne dziewictwu Maryi. Być może podważanie tego dogmatu wiary wpisuje się w coraz bardziej agresywną ideologię gender i konsumpcyjno-hedonistyczny styl życia, w którym dochowanie dziewictwa, nawet w młodym wieku, uchodzi za sprawę wielce wstydliwą. Przeciwnicy tej prawdy powołują się na rzekome argumenty naukowe, jakoby u człowieka niemożliwe było dzieworóctwo, czyli partenogeneza. Powołują się również na domniemane dowody biblijne, gdyż ich zdaniem Ewangelie parokrotnie mówią o braciach, czyli o rodzeństwie Jezusa. Trzeba jednak wiedzieć, że w kulturze Bliskiego Wschodu, także współcześnie, bardzo pielęgnuje się więzi rodzinne. Stąd bliscy krewni, a także przyjaciele i sąsiedzi, jako dzieci jednego narodu, powszechnie nazywani są braćmi i siostrami. W jakim stopniu jest to obecne także w naszym języku, z tym, że my dodajemy, iż jest to rodzeństwo cioteczne lub stryjeczne. Na temat dziewiczego poczęcia i narodzenia Jezusa z Maryi Panny mówił błogosławiony Jan Paweł II, między innymi w jednej z kateches środowych 28 stycznia 1987 roku, której najważniejsze treści pozwolę sobie tutaj przytoczyć i zacytować. Ojciec Święty, komentując fragment Ewangelii Świętego Łukasza opisujący scenę zwiastowania, podkreśla, że Jezus Chrystus począł się w Maryi mocą Ducha Świętego w chwili, gdy z jej ust padło słowo Fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. Dla podkreślenia tej prawdy papież przywołuje także odnośne fragmenty Ewangelii Mateuszowej, mówiącej o zdziwieniu i duchowych rozterkach świętego Józefa w związku z brzemiennością swej oblubienicy. Następnie papież stwierdza, oba powyższe zapisy Ewangelii dzieciństwa są zgodne w stwierdzeniu zasadniczym. Jezus został poczęty za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy. Oba teksty posiadają równocześnie charakter komplementarny, wyjaśniając okoliczności tego niezwykłego wydarzenia. Łukasz od strony Maryi, Mateusz od strony Józefa. Nie bez racji Ewangelie dają jednoznaczne świadectwo o dziewiczym poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, gdyż ma to niezwykle doniosłe znaczenie teologiczne. Jak zaznacza papież w cytowanej katechezie, stanowi ono bowiem szczególny znak Bożego pochodzenia Syna Maryi. Fakt, że Jezus nie posiada ziemskiego Ojca, gdyż został poczęty bez zbliżenia z mężczyzną, uwydatnia w sposób szczególny to, że jest On Synem Boga. I nawet wtedy, gdy przybiera ludzką postać, Jego Ojcem pozostaje wyłącznie Bóg. Od razu więc trzeba zaznaczyć, że wbrew temu, co uważali współcześni Jezusowi mieszkańcy Nazaretu, święty Józef był wyłącznie jego prawnym opiekunem. Nie zmienia to faktu, że odegrał niezwykle ważną rolę nie tylko w zapewnieniu bytu i wychowania Jezusa, ale spełnił także doniosłą misję w historii zbawienia. Trafnie wyraził to polski pisarz i publicysta Jan Dobraczyński w tytule swej chyba najbardziej znanej powieści Cień Ojca. Święty Józef był jedynie cieniem Boga Ojca. To właśnie dzięki temu, że Józef z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida, Jezus powszechnie uważany był za królewskiego potomka. Nawet w najbardziej zaciekłych oskarżeniach nikt nigdy nie kwestionował jego królewskiej godności. Ponadto prawna opieka Józefa dawała Jezusowi prawo pełnej przynależności do narodu wybranego. Jednym słowem, Pan Jezus dzięki świętemu Józefowi był prawdziwym Izraelitą. A wracając do faktu, że Syn Boży począł się z Ducha Świętego, warto jeszcze raz przywołać słowa błogosławionego Jana Pawła II z cytowanej katechezy środowej. Papież zauważył, że poczęcie Jezusa z Ducha Świętego wskazuje na początek nowego duchowego rodzenia w dziejach człowieka, które ma charakter ściśle nadprzyrodzony. W ten sposób Bóg Trójjedyny udziela się stworzeniu przez Ducha Świętego. W ekonomii tego udzielania się Boga stworzeniu poczęcie dziewicze Jezusa, poczęcie wyłącznie za sprawą Ducha Świętego, jest wydarzeniem centralnym i szczytowym. Daje ono początek nowemu stworzeniu. Bóg wkracza w ten sposób w dzieje ludzkości, ażeby zdecydować o nadprzyrodzonym przeznaczeniu człowieka, czyli przeznaczeniu wszystkiego w Chrystusie. Aby lepiej to zrozumieć, przypomnijmy, że opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju mówi o chaosie, nad którym unosi się Duch Boży i wszystko porządkuje, powołując do istnienia cały ten wspaniały świat. Ten sam Duch w Maryi powołuje do ziemskiego istnienia odwieczne słowo Ojca. Jest to więc rzeczywiście nowe stworzenie, stwarzanie świata duchowego, który choć ma początek w ziemskim wymiarze, to swój kres znajduje w wieczności. Kto zatem żyje życiem duchowym, życiem z Ducha Świętego, ma udział w tym nowym stworzeniu, którego najwspanialszym i najpiękniejszym owocem jest Jezus Chrystus, Słowo, które w dziewicy Maryi stało się człowiekiem.